więc może zaczniemy od opowiedzenia, czym jest nasz projekt. Tak więc mówiąc w skrócie, jest to sztuczne oko.
Pudełko niewielkie.
Przeznaczone przede wszystkim dla osób niewidomych, ale również dla osób chorujących na chorobę Alzheimera. Jak to działa? Może jako nie od strony technicznej, tylko jak fizycznie to działa. Jest to niewielkie pudełko.
Przypinamy sobie do pasa to pudełko. No i idziemy. I nam mówi użytkowniku drogi. Po lewej stronie jest słup, po prawej kosz na śmieci. Po prostu opisuje, to jest taka zwana audiodeskrypcja i muzykodeskrypcja. Opisuje otoczenie, które jest przede mną. Czyli informuje konkretnie, co jest. Jest Zosia, śmieje się, bo emocje rozpoznaje. Słup czarny po lewej stronie, po prawej stronie brama gwiazdowa. Czyli po prostu stosuje słowny opis otoczenia. I muzyczny, bo sygnalizacja świetna może być na przykład gitarą elektryczną albo keyboardem w jakiejś tam tonacji durowej czy coś takiego. Czyli to w ogromnym skrócie. Informuje. Mamy sobie przewodnika takiego elektronicznego, sztuczny mózg ze sobą nosi.
Również wbudowana nawigacja, co tutaj Peter opowiedział o przeznaczeniu dla osób niewidomych, ale osoby ze schorzeniem Alzheimera mogą w sposób automatyczny wrócić do domu. Dzięki wbudowanej mapie urządzenie doprowadzi go z powrotem do miejsca albo również może powiadomić osobę opiekuna. Również w przypadku osób niewidomych mamy kontakt z opiekunem, możemy wysyłać do tej osoby obraz. Jest to podstawowy, niezbędny przyrząd dla każdej osoby niewidomej. Oczywiście nie zastępujący na przykład psa przewodnika czy laski, które są nieodłącznym symbolem i oznaczeniem takiej osoby.
No to laska to podstawowy element, który identyfikuje osobę niewidomą.
Tak. My akurat będąc w Seattle nie wygraliśmy pierwszego miejsca. Tak. Coś jednak się nie złożyło, ale dzięki co nam dał Microsoft, prawda? Oprócz tego, że mogliśmy poznać tak wiele osób. Nie rozumiem.
No, ja też nie. To automatycznie.
Okej. Oprócz tego, że mogliśmy poznać wiele osób i nawiązując do tego, co mówiła Olena o Microsoft Research, zostaliśmy zauważeni. Zostaliśmy zaproszeni na dodatkową prezentację, która była skierowana tylko dla projektów dotyczących problemów zdrowotnych. W tej konkurencji również zostaliśmy zauważeni przez
pana Belversa.
Tak, to jest osoba odpowiedzialna, kierująca działem Microsoft Research. Mhm. I następnego dnia mieliśmy spotkanie z całym zarządem jego działu, z nim i jego najbliższymi współpracownikami, gdzie mogliśmy na przykład dowiedzieć się o innych projektach, które konstruują. Jego dział bardzo skupia się na pomocy dla osób niepełnosprawnych, dlatego się nami zainteresowali. Tworzą naprawdę fantastyczne rozwiązania, na przykład instrumenty muzyczne skierowane do osób niepełnosprawnych, jak perkusja. To naprawdę było bardzo dużo takich rzeczy.
Zaawansowane, bo sobie myślami można perkusję posterować.
Tak.
Trzecia ręka taka. No. I też dlatego zainteresowali się, bo pracują nad czymś podobnym. My i Microsoft pracujemy razem nad tym samym, czyli nad sztucznym mózgiem, pozwalającym opisywać cały świat. Zostaliśmy zaproszeni. Skonfrontowaliśmy nasze opinie na temat problemu, no i wypracowaliśmy wspólne stanowisko. Pan Bevers obiecał wsparcie finansowe, które no bardzo jest istotne, żeby dalej prowadzić badania, bo to nie jest projekt na rok, to jest projekt na 5 lat, który wymaga ogromnego zaangażowania różnych osób z różnych dziedzin, bo też oprócz elektroniki jest psychologia na przykład i inne dziedziny.
Tak, jeżeli chodzi o sam startup jako startup, nie jesteśmy na tak zaawansowanym etapie, jak na przykład nasz poprzedni mówca, ale...
Ja tylko dużo gadam.
Okej. Na czym my się skupiamy? Oczywiście dzięki Imagine Cup mieliśmy wiele propozycji, na przykład od inwestorów, od funduszy inwestycyjnych, czy również od firm akcelerujących do wejścia na rynek. My troszkę inaczej zrobiliśmy, skorzystaliśmy z ich doświadczenia, z rad, ale jednak skupiliśmy się na Podlasiu. Pochodzimy z Białegostoku, mamy bardzo wiele kontaktów i wsparcia od strony Politechniki Białostockiej, również od podlaskich firm. Tak więc oczywiście wy, jeżeli będziecie startowali, będziecie mieli szansę również. My wybraliśmy troszkę inaczej, prawda? Co nie znaczy, że wybraliśmy może lepiej. Tak nie wiadomo.
W perspektywie okaże się, ale już teraz można powiedzieć, że na przykład Pronar ostatnio się zgłosił do nas. Też razem z przedsiębiorcami podlaskimi wpisanymi w ramach struktury odkrywcy diamentu będziemy kontynuować pracę. To nie jest tak, że to był projekt na konkurs. Nie jest tak, dalej wymaga badań i tak jak powiedziałem wcześniej, to jest projekt na parę lat. To jest bardzo złożony pod względem organizacyjnym.
Tak, no jest no. Dużo wysiłku. Jeżeli chodzi o sam wyjazd, tutaj jest fotografia właśnie z Redmond, z głównej siedziby Microsoftu, która wygląda, można powiedzieć, jak małe miasteczko. Mają swoją komunikację, ogromna powierzchnia, kilka budynków.
750
Małe miasto, prawda? Także bardzo ciekawe doświadczenie. Również Olena nam towarzyszyła. Pewnie byśmy nie dali rady. Tak więc, nie wiem, może jakieś pytania? W tej chwili to...
Trzyosobowy, bo tak. Jeszcze tutaj w skład zespołu pan doktor nauk medycznych wchodzi, dlatego, tak jak powiedziałem, z różnych perspektyw trzeba spojrzeć na problem. Elektronika, kwestie organizacyjne, psychologia, komunikacja człowiek-komputer, inżynieria biomedyczna.
No i wykonanie, design, tak jak widzieliśmy, jeszcze design jest przede wszystkim też do poprawy. Na razie się skupiliśmy, żeby to chodziło, a nie...
A kiedy też jak rynkowa próba sprzedaży?
Znaczy na razie walidacji. Mamy ustalone takie terminy w przyszłym roku, żeby zrobić próbną serię 20 urządzeń. Już mamy listę przygotowaną testerów niewidomych. No i wtedy przekażemy urządzenie do testów. Drogą elektroniczną bierzemy opinię. Też byliśmy na targach, byliśmy na różnych wydarzeniach, gdzie feedback ogromny zyskaliśmy. I będziemy dalej pracować, bo tutaj naprawdę to jest bardzo płynna kwestia. Nie da się na sztywno ustalić pewnych rzeczy. Trzeba testować cały czas, walidować i to jest proces ciągły.
Zwłaszcza,
proces.
Że urządzenie ma bardzo, bardzo dużo funkcji, około 40. Wszystkie może nie są na co dzień wykorzystywane, ale musimy też wybrać, na których najbardziej się skupić, które będą najbardziej pożądane przez osoby niewidome.
A robiliście testy z osobami
niewidomymi? Robiliśmy. Pan Tomasz Szymiński, prezes audiodeskrypcji w Białymstoku Fundacji, tak nawiasem mówiąc, która pierwszy raz w Polsce prowadzi audiodeskrypcję do filmów, pomaga nam i doradza w zakresie komunikacji słownej. Właśnie ostatnio zwrócił uwagę, że to, co obecnie muszą do plecaka pakować, żeby na wakacje wyjechać, a bardzo dużo rzeczy pakowało, 7 kg, no tak ogólnie rzecz biorąc, różnego rodzaju sprzętu, udało się w małym pudełku zmieścić. Dlatego cały czas konsultujemy, to jest istotne, bo bez tego można z kosmosu brać urządzenie i nie mają pokrycia praktycznie.
I też sam pomysł był związany z wynikającą z tego potrzebą, ponieważ my mamy właśnie z panem Tomaszem wymienionych kilkaset wiadomości, gdzie on cały czas prosił o nowe funkcje, bo to mu jest potrzebne, to będzie fajne i czy da się to zrobić, to jest wykonalne, prawda? Czyli to było tworzone pod potrzeby, a nie, że my stworzyliśmy sobie, wymyśliliśmy coś i może lubicie. Nie, to było tworzone właśnie we współpracy z potrzebującymi, z osobami zainteresowanymi tym produktem. Mhm.
Zresztą potem medialnych też doniesienia, które z setka już może tak jakby podliczyć osób swoje opinie zgłosiła i teraz tam trzeba jakoś tą średnią obliczyć arytmetyczną i wybrać najbardziej znaczące funkcje.
A czy ktoś teraz używa waszego urządzenia na co dzień?
Testuję. Nie to, że już jest to gotowe i nadaje się do praktycznego użytku, bo ostatnio ośmiornicę na drodze urządzenie rozpoznało, dlatego jeszcze naprawdę bardzo dużo pracy jest przed nami. Ośmiornice, jakieś tam aligatory i tak dalej. To wymaga poprawienia, żeby skuteczność zwiększyć, ale mówię, to jest kwestia technologii, kwestia tak. Dobrej organizacji.
Kwestia pracy, no i też zespołu, prawda? Pojedynkę tego nie zrobimy.
Nie jesteśmy Redmond.
Tak, a cały czas jakieś tam pojawiają się chęci nawet ze strony studentów.
Do działania tego urządzenia, czerwonego pudełka, potrzebny jest telefon.
No, Android jakiś tam.
Ale również możemy używać tego bez podłączenia do smartfona. Chcielibyśmy stworzyć wersję, która będzie operowała na samym smartfonie, żeby cały komputer był w smartfonie, ale aktualnie cały mózg jest w urządzeniu. Mhm.
Ale też no, chyba w przyszłym roku ostatnio doniesienia medialne czytałem, że w takich telefonach będą montować sztuczne sieci neuronowe. Czyli to, co mamy w głowie, tylko że w telefonie. I za niedługo to okaże się, że te błędy, które teraz występują, jeszcze czekamy po prostu, aż technologia nadgoni nasze koncepcje, będzie się dało wszystko przenieść do telefonu na przykład, albo pudełka i te sieci neuronowe tam wstawić na sztuczny mózg i to będzie znacznie szybciej działało.
I wystarczy na przykład jedna przystawka, prawda, i sam smartfon. Czyli też redukujemy koszta. I mamy sprawniejsze urządzenie, bo ktoś rozwiązał ten problem.
Dokładnie. I tu kluczowe jest przede wszystkim dostęp do nowych komponentów. Bo my jako no, szarzy zjadacze chleba nie mamy dostępu do tych na przykład chipów, bo to w ogóle ciekawa historia tymi chipami, bo to było, powstało na zlecenie służb amerykańskich. IBM się wziął i teraz do elektronicznych takich małp będą wszczepiać, co to tam biegają po pustyni i różne osoby tam namierzają, ładunki podkładają. Dlatego jeszcze taki no, zwykły użytkownik, zwykły projektant nie ma do tego dostępu, ale niewykluczone, że ta sytuacja się zmieni. Czekamy na to. To taki Redmond to zupełnie abstrakcyjnie z punktu naszego technologii stosuje. Dlatego tutaj nawet, że to się udało osiągnąć rozpoznawanie, to jest znaczące, ale jeszcze mamy czas. Mamy czas, żeby dalej rozwijać urządzenie i wprowadzać kolejne funkcje.
Okej. Dziękujemy.